Łączymy się z resortem edukacji, gdzie jest minister Dariusz Piątkowski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam państwa.
Panie ministrze, czy pan już wie, czy zamknięcie szkół do 25 marca wystarczy?
To będzie decyzja premiera i rządu. Zaczekajmy jeszcze troszkę, myślę, że niedługo będzie wiadomo.
A jeśli powiem, że to już nie jest pytanie o to czy, tylko na jak długo jeszcze szkoły powinny być zamknięte, to bardzo się pomylę?
Jest to jedna z bardzo prawdopodobnych wersji.
No, jeśli pan mówi o tym, że przed nami dopiero szczyt zachorowań, to chyba na logikę nikt do szkół nie wpuści uczniów w szczycie zachorowań związanych z koronawirusem.
To przede wszystkim minister zdrowia mówi o tym, że szczyt zachorowań jest przed nami, więc logiczne następstwa także dla szkół i placówek oświatowych nasuwają się sam.
To kiedy będziemy wiedzieć, czy za kilka dni uczniowie wrócą do szkół?
Tak jak pan sugerował, myślę, że jutro, najpóźniej w poniedziałek, pan premier ogłosi decyzję i wtedy będziemy już znali szczegóły.
I co musiałoby się stać, żeby uczniowie już w przyszłym tygodniu, po tym dwutygodniowym okresie do szkół wrócili?
No musiałaby wygasnąć choroba, nie być zagrożeń epidemicznych i wtedy nie byłoby żadnych wątpliwości, że należy ogłosić powrót do tego tradycyjnego nauczania.
Panie ministrze, czy egzamin ósmoklasisty może zostać w tym roku odwołany?
Różne możliwości bierzemy pod uwagę. Na razie nie wiemy jeszcze, na jak długo będzie ewentualnie przesunięty okres zawieszenia tej tradycyjnej działalności edukacyjnej. Na razie przy tych terminach, które są, nie ma żadnego zagrożenia dlatego, aby egzaminy ósmoklasisty odbyły się w terminie.
Rozumiem, ale różne możliwości zakładają także odwołanie egzaminu ósmoklasisty, bo taka propozycja padła ze strony szefa Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Wiem, że były różne propozycje. Bierzemy pod uwagę każdy możliwy wariant. Będziemy zastanawiali się, który z nich ostatecznie wdrożyć w życie.
A możliwe jest zastąpienie egzaminu konkursem świadectw, jeśli chodzi o przyjmowanie uczniów do liceów i szkół branżowych?
Jest to jeden z wielu wariantów, który jest możliwy. Trzeba brać pod uwagę, że wtedy oznaczałoby to, że zajęcia przez bardzo długi okres czasu tej tradycyjnej formule się nie odbywały, że wystawienie ocen byłoby po tym długim okresie zdalnego nauczania bądź jakiejś innej formy nauczania przyjętej w danej szkole. No i wówczas ta ocena, nie wiem, czy byłaby tak miarodajna jak te oceny, które wystawiane są, czy były wystawiane w tradycyjny sposób.
No tak, ale egzamin ósmoklasisty musi się odbyć stacjonarnie, jeśli dobrze rozumiem. Nie ma mowy o internetowej, zdalnej opcji tego egzaminu.
Na razie takiej możliwości jeszcze nie ma, natomiast jak pan widzi, w ostatnich dniach w przepisach prawa zmienia się dosyć dużo. To, co zakładaliśmy, że może się wydarzyć za kilka nawet lat czy kilka miesięcy, teraz musimy wdrażać w ciągu zaledwie kilku dni. Także być może i będziemy się zastanawiali nad jakąś wersją elektroniczną, ale na razie żadna decyzja jeszcze w tej sprawie nie
zapadła. No tu szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej mówił dość jasno, że taki wariant jest na ten moment przynajmniej niemożliwy. Zastanawiam się, ile dni przed egzaminem uczniowie będą wiedzieć, że ten egzamin się odbędzie i w jakiej formule?
Na pewno będziemy starali się zachowywać dłuższy termin, tak aby nie działo się to z dnia na dzień. Mówiłem o tej możliwości elektronicznej warunkowo, bo przecież nie wiemy, czy każdy z młodych ludzi będzie gotowy do tego, aby ewentualnie sprzętowo i technicznie uczestniczyć w takim egzaminie. Natomiast na razie, jeszcze raz powtórzę, przy obecnych rozwiązaniach prawnych nie ma żadnego zagrożenia dla terminów, które przewidywaliśmy kilka miesięcy temu. Jesteśmy koncepcyjnie przygotowani do tego, aby ewentualnie przenosić termin egzaminu, jeżeli będzie taka potrzeba. Zmiany w specustawie, która już została przyjęta przez Sejm, dają ministrowi prawo do tego, aby organizować na nowo rok szkolny, jeżeli będzie taka potrzeba związana ze zwalczaniem epidemii.
A czy może pan uczniom, rodzicom i nauczycielom powiedzieć dzisiaj, że jeśli 21 kwietnia zgodnie z planem miałby ruszyć egzamin ósmoklasisty, to kiedy ci uczniowie, rodzice, nauczyciele będą mieli taką informację? Przed 21 kwietnia? Ile dni konkretnie?
W tej chwili nie odpowiem. Na pewno nie będzie to z dnia na dzień. Co najmniej kilka dni będzie wcześniej to wiadomo. co najmniej tydzień, jak sądzę, bo musi być jednak pewien okres, w którym uczniowie także i psychicznie nastawią się, że w danym terminie ten egzamin się będzie odbywał.
Mówił pan o tym, że oceny końcowe ewentualnie będą mogły być wystawiane w sposób zdalny. Czy to znaczy, że bierze pan pod uwagę możliwość, że to zdalne nauczanie może być prowadzone do końca semestru, do wakacji?
Nie wiem, w tej chwili nikt chyba nie jest w stanie odpowiedzieć, jak będzie się rozwijała epidemia. Wszystkie działania polskich władz służą temu, aby na terenie naszego kraju ta epidemia miała jak najmniejszy zasięg i żeby jak najszybciej można było wrócić do normalnych zajęć, ale kiedy to będzie, to nikt chyba nie jest w stanie dziś tego powiedzieć. A decyzję ostateczną będzie podejmował pan premier, cały rząd, oczywiście w konsultacji z ministrem zdrowia, głównym inspektorem sanitarnym, no i po konsultacjach z lekarzami.
No, na razie ma ruszyć zdalne nauczanie, tak na dobre. Panie ministrze, w jakim wieku uczeń jest w stanie samodzielnie w domu, bez pomocy rodziców, uczyć się zdalnie?
Rozmawialiśmy o tym z ekspertami. Wydaje nam się, że dzieci z przedszkola, dzieci nauczania wczesnoszkolnego bez opieki rodziców tak naprawdę niewiele są w stanie zrobić, albo przynajmniej nie wszystkie. Dlatego prawdopodobnie będziemy zakładali, że dzieci w tym wieku raczej otrzymają jakieś materiały, które będą mogły wykorzystać przy pomocy rodziców. Te materiały to mogą być na przykład jakieś filmy wideo, nagrania wideo, czy jakieś ilustracje pomocne do tego, żeby coś pokolorować, poćwiczyć najprostsze działania matematyczne, czy jakieś działania związane z językiem polskim, czy jakieś podstawowe lektury. Tutaj pomocą na pewno będą programy emitowane w telewizji publicznej czy w publicznym radio przeznaczone właśnie dla tej grupy wiekowej.
Nauczanie wczesnoszkolne, no to są 7, 8, 9-latkowie, którym rodzice muszą pomóc. To jak to się ma do zasiłku dla rodziców, którzy mają dziecko maksymalnie 8-letnie, panie ministrze?
Przypomnę, że te przepisy są już regulowane przez ministra rodziny. Jest tam także ewentualnie rozmowa o tym, czy nie należałoby tego zasiłku rozszerzyć, ale to już decyzja będzie całego rządu, nie tylko i wyłącznie moja.
Rozumiem, tylko że jeśli mówi pan o wczesnoszkolnym nauczaniu, przyznając, że dziecko samodzielnie nie jest w stanie się uczyć, to czy nie jest oczywiste, że ten zasiłek powinien przysługiwać rodzicom dzieci starszych niż 8-letnie?
Z tego, co ja pamiętam, ten zapis o 8 latach wynikał chyba z przepisów kodeksu karnego, które mówi o tym, że dziecko do zakończenia 7 roku życia nie może przebywać bez opieki rodziców. I stąd chyba wzięła się koncepcja tego zasiłku, który będzie przysługiwał do 8 roku życia.
Tak, koncepcja sprzeczna z tym, o czym teraz rozmawiamy. O tym, że dziecko samodzielnie uczyć zdalnie nie będzie mogło się siedząc w domu bez rodziców. Ci rodzice po prostu muszą dziecku pomóc. Ale jak te lekcje będą wyglądały przez internet, panie ministrze?
Ale to nie oznacza, że te lekcje muszą odbywać się akurat w tym czasie, kiedy rodzice przebywają w pracy.
Czyli zakładamy, że rodzice wracają z pracy i wtedy zajmują się wspieraniem swoich dzieci w zdalnym nauczaniu.
Jeszcze raz powtórzę, że rozmawiamy o tym, aby dla dzieci z przedszkoli, z nauczania wczesnoszkolnego nie robić systematycznego wykładu związanego z realizacją podstawy programowej, zwłaszcza w szkole podstawowej, tylko raczej zaoferować różnego rodzaju materiały ćwiczeniowe, materiały wideo, które mogą być dostępne w telewizji o określonych godzinach, czy na stronach internetowych już w dowolnym momencie, czy audycje radiowe, które dzieci mogą spokojnie wysłuchać. Jeśli chodzi o to, jak może wyglądać zdalne nauczanie, no to nie będziemy w stanie określić bardzo sztywno i nie chciałbym tego robić, z jakich metod, z jakich technik będą mogli korzystać nauczyciele. Tutaj zestaw jest bardzo duży, liczba programów, które do tego może być wykorzystana, jest również dosyć duża. My nie chcemy decydować o tym, czy to tylko i wyłącznie jeden czy drugi program będzie do tego stosowany. Będziemy raczej polecali to, co jest w oficjalnych zasobach publicznych, zwłaszcza na stronie e-podręczniki.pl, który będziemy chcieli potraktować tę platformę jako główne źródło, o które będzie opierało się zdalne nauczanie, ale oczywiście pozostawiamy tutaj nauczycielom dużą swobodę, dużą autonomię, tak jak to dzieje się przy normalnych zajęciach w szkole.
Czytam komentarze w internecie, panie ministrze. Internautka, pani Karolina, pisze w jednym z komentarzy.
Jeżeli pan pozwoli. Przy normalnych, stacjonarnych zajęciach w szkole nauczyciele też mają dużą autonomię w doborze metod pedagogicznych oraz materiałów, podręczników, które ewentualnie dobierają do kształcenia uczniów i podobnie jest z nauczaniem zdalnym. Ja także zdaję sobie sprawę z tego, że jest to ta forma nauczania, która ma też dużo ograniczeń i może budzić pewne wątpliwości. My sobie zdajemy z tego sprawę, ale jednocześnie jesteśmy w sytuacji szczególnej, wyjątkowej i mamy tak naprawdę dwa wyjścia. Albo mówimy o tym, że nic nie będziemy robili, niech uczniowie zajmują się sami sobą, albo próbujemy przy użyciu tych narzędzi, które już dziś są dostępne, jednak spróbować przynajmniej częściowo realizować ten materiał, który w normalnej sytuacji w szkołach byłby realizowany.
Pani Karolina, internautka, wpisze w jednym z komentarzy w internecie tak. Zazdroszczę dzieciom w Norwegii. Mają lekcje online z nauczycielami przedmiotowymi na żywo, przez kamerkę. Mogą się wszyscy widzieć i zadawać pytania, a my w Polsce cały materiał samodzielnie tłumaczymy dziecku. To jest głos rodzica, który mówi tak, będzie zdalne nauczanie polegające na tym, że na rodzicach będzie skupiała się cała praca, bo bez tego po prostu nie da się tego przejść.
To ja tylko mogę powiedzieć, że dziś także część polskich nauczycieli takie lekcje online również prowadzi. Ma kontakt z grupą, jest możliwość reagowania na to, co nauczyciel mówi, zadawania pytań, odpowiedzi i jak sądzę, część nauczycieli będzie w stanie to także kontynuować dalej. Nie wszyscy oczywiście są do tego przygotowani. Trzeba pamiętać, że nie było jeszcze powszechnych szkoleń dla nauczycieli z tego typu metod nauczania i komunikowania się. Mieliśmy to zamiar robić w najbliższych kilku i kilkunastu miesiącach. Teraz ze względu na nadzwyczajną sytuację musimy skorzystać z tych technik i tych możliwości, które dziś już są dostępne. I mówimy o tym, że najprostszą formą kontaktu jest to oczywiście e-mail, dziennik elektroniczny, ale także te nowoczesne narzędzia komunikacji, o których pan wspomniał. Duża część nauczycieli także z nich korzysta. Nie chcemy jednak, żeby to było tak, że uczeń będzie siedział 7 czy 8 godzin przed komputerem, przed ekranem i będzie czekał na to, aż kolejni nauczyciele będą mu z nim rozmawiali online na kolejnych lekcjach. Naszym zdaniem raczej powinny być te materiały i metody zróżnicowane, tak aby nie zmuszać ucznia do tego, aby 7 czy 8 godzin siedział przed komputerem.
Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz mówi, że nauczyciele wciąż tak naprawdę przygotowują się do tych lekcji zdalnych bez rozporządzenia, które miało wyjaśnić, jak ma wyglądać nauka na odległość. Pan wydał już to rozporządzenie?
Sądzę, że najpóźniej jutro już będzie gotowe, przy czym wyraźnie trzeba powiedzieć, że dziś nie zobowiązujemy nauczycieli do tego, aby w systematyczny sposób wykładali wiadomości ze swego przedmiotu. Na razie jest to innego rodzaju praca, którą nauczyciel może wykonywać. Ja mówię, że możemy w tej chwili apelować tylko i wyłącznie do nauczycieli o tego rodzaju aktywności, natomiast na pewno ich nie zmuszamy. Nie ma dziś podstaw prawnych do tego, aby chociażby wystawiać oceny, czy zobowiązywać uczniów do tego, aby w tych zajęciach uczestniczyli.
Ale widzi pan w gazetach chociażby informacje, komentarze, co piszą rodzice, uczniowie, jakie informacje wysyłają im nauczyciele. Dziennik Gazeta Prawna przywołuje takie cytaty. W czwartek prześlę wam kolejne zadania, które wykonacie mi na ocenę. Oceny będą i obecność też będę sprawdzać, więc nie przegapić lekcji proszę. I tak dalej, i tak dalej. Żeby wybrzmiało to jasno i wyraźnie. Dzisiaj nauczyciel nie może wystawić żadnej oceny uczniowi?
Tak jest. Zdalna forma nauczania w tej chwili nie jest ujęta w przepisach oświatowych. Dopiero rozporządzenie, które wydamy, będzie to regulowało, umożliwiało wystawianie ocen, klasyfikowanie, zdawanie egzaminów i pewną obowiązkowość i możliwość rozliczania także nauczyciela z tych zajęć, które będzie prowadził. Dziś na razie apelujemy, i to po raz kolejny powtórzę, apelujemy do nauczycieli o to, aby starali się pokazać swój przedmiot z nieco innej strony, aby zachęcili uczniów do tego, aby z zaciekawieniem spojrzeli na ten przedmiot, aby zorganizować im jakieś zajęcia powtórzeniowe, zwłaszcza przyda się to maturzystom i ósmoklasistom. To temu poświęcone czy dedykowane są strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, gdzie codziennie publikowane są nowe, próbne arkusze egzaminacyjne, na których uczniowie mogą sprawdzić swoją wiedzę, umiejętności. Po południu publikowane są odpowiedzi, tak aby uczniowie mogli sprawdzić, gdzie jeszcze ewentualnie można byłoby poszerzyć swoją wiedzę. I wtedy w kontaktach z nauczycielami warto, by spróbowali tę wiedzę poszerzyć. Natomiast dziś nie mówimy o systematycznej realizacji podstawy programowej. Chcemy to dopiero zaproponować najprawdopodobniej od przyszłego tygodnia, bo musieliśmy dać troszkę czasu nauczycielom, aby przystosowali się do tych nowych form nauczania, uczniów do tego, że tak można nauczanie w ogóle zorganizować. Stąd ponowię tylko apel do nauczycieli, aby rozsądnie aplikowali uczniom zakres materiałów, które oni mają opanować czy samodzielnie, czy przy pomocy nauczyciela, czy przy pomocy tych materiałów elektronicznych, które już są dziś dostępne. Jednocześnie dziękuję rodzicom, którzy starają się w tym wszystkim pomóc. Proszę ich jeszcze o trochę wyrozumiałości i cierpliwości. My wszyscy tak naprawdę w tej chwili uczymy się, w jaki sposób to zdalne nauczanie na masową skalę wprowadzić, tak aby uczniowie nie tracili tego okresu zawieszenia tradycyjnych zajęć i aby ta przerwa nie była po prostu feriami, tylko była przerwą, która będzie z pożytkiem wykorzystana także i dla wiedzy i umiejętności uczniów.
Pan mówi, daliśmy troszkę czasu nauczycielom, a nauczyciele odpowiadają tak, minister przygotowuje rozporządzenie dotyczące tej sprawy no już przez tydzień, a my w kilka dni mamy zmienić szkołę z XIX-wiecznej na XXI wiek, z papierowej na elektroniczną. Czy to nie jest aby nieadekwatna sytuacja?
No ale to jeszcze raz powtórzę. Mamy taką alternatywę, że mówimy nic nie robimy, niech uczniowie robią sobie co chcą, a nauczyciele czekają w domu.
Nie, nie, panie ministrze, to nie tego dotyczy pytanie. Pytanie dotyczy tego. Pan premier mówił, że od wielu tygodni przygotowywaliśmy się do tego, co się wydarzy, do tego stanu, w którym jesteśmy. No tymczasem to rozporządzenie po tygodniu zawieszenia zajęć w szkołach nie jest gotowe. Naprawdę od wielu tygodni się przygotowywaliśmy?
Ale panie redaktorze, to rozporządzenie nie powie konkretnie jaką metodą, jaką techniką i z jakiego materiału elektronicznego ma korzystać nauczyciel. My już wysłaliśmy takie wstępne instrukcje i poradniki, jak można organizować zdalne nauczanie. One już kilka dni temu zostały rozesłane do szkół, zamieszczone na stronie internetowej ministerstwa, a teraz chcemy przygotować przepisy, które do końca to uregulują. I oczywistym jest chyba, że skoro nauczyciele dotąd, duża część z nich przynajmniej, nie stosowała z tego typu metod nauczania, to potrzebują jednak troszkę czasu na to, aby zapoznać się z nowymi programami, technikami, zajrzeć na stronę internetową, choćby te e-podręczniki, PL i to widać, że to robią, bo widzimy chociażby po ruchu na tej stronie, jak jest ogromne zainteresowanie i nauczyciele muszą mieć troszkę czasu, aby do tego się przygotować. Bez względu na to, kiedy to rozporządzenie ostatecznie wchodzi w życie, to przecież nie da się spowodować, aby z dnia na dzień nauczyciel bez przygotowania, któremu damy, mógł z tej formy nauczania korzystać.
To jasne. A czy Ministerstwo Edukacji, panie ministrze, czy Ministerstwo Edukacji wie, ilu polskich nauczycieli ma w domu sprzęt, który pomoże im, czy jest niezbędny do tego, żeby prowadzić nauczanie zdalne?
Jeszcze raz powtórzę. Nie każde nauczanie zdalne musi polegać na tym, że usiądzie nauczyciel i będzie prowadził online lekcje dla swojej grupy. W wielu momentach będzie to niemożliwe nie tylko dlatego, że na przykład nauczyciel takiego sprzętu nie ma, ale również dlatego, że nie każdy uczeń ma odbiornik, który pozwoli mu w ten sposób komunikować się z nauczycielem. Wyraźnie też w tym rozporządzeniu wskażemy, że jeżeli nauczyciel nie posiada takiego prywatnego sprzętu, to dyrektor szkoły będzie zobowiązany ten sprzęt mu udostępnić. Przecież w każdej szkole jest pracownia komputerowa. Tam nauczyciel także będzie mógł przygotowywać się do zajęć i spokojnie stamtąd komunikować się ze swoimi uczniami.
A jeśli szkoły zgłoszą zapotrzebowanie na dodatkowy sprzęt, to rząd wyłoży na to pieniądze?
A może dobre pytanie także i do samorządów. Wiem, że część samorządów już reaguje na tę sytuację nadzwyczajną. Przypomnę, że ta sytuacja nie dotyczy tylko rządu czy tylko nauczycieli, ale dotyczy nas wszystkich i wszystkich organów władzy, w tym także i samorządów terytorialnych.
Nie, to jasne, tylko samorządy powiedzą, rząd przerzuca na nas ciężar finansowy całej tej operacji, panie ministrze.
Ale to trzeba wyraźnie powiedzieć, że dzisiaj to samorząd jest odpowiedzialny za wyposażenie szkół, za przygotowanie ich do różnych metod nauczania. I tak jak rząd wyasygnowuje z budżetu państwa gigantyczne pieniądze na to, aby w jakiś sposób pomóc i przedsiębiorcom, i osobom fizycznym przetrwać ten trudny okres, to tak samo mamy prawo oczekiwać, że także inne instytucje publiczne, a nie tylko i wyłącznie rząd, uznają, że jednak jest to sytuacja szczególna.
Czyli rząd nie pomoże, jeśli chodzi o zakup sprzętu dodatkowego komputerowego szkołom?
Skąd mamy wziąć na to pieniądze? Zresztą na razie nie wiemy tak naprawdę, jakie są...
Panie ministrze, z budżetu.
Tak, ale budżet to są pieniądze, na które składamy się my wszyscy.
Tak, i wydajemy je na różne cele, choćby w tym czasie kryzysowym, epidemicznym, jak słyszymy, 212 miliardów złotych.
Z tym, że trzeba pamiętać, że część tych środków to nie są środki z budżetu państwa, to są różnego rodzaju ulgi, na przykład w płaceniu podatków, czy odsunięte w czasie spłaty kredytów, czy różnego rodzaju płatności. I tak trzeba patrzeć na te gigantyczne kwoty. Natomiast na razie z budżetu państwa przeznaczamy pieniądze na te najbardziej pilne potrzeby związane choćby ze środkami ochrony dla pracowników szpitali, dla służb, które mogą mieć kontakt z osobami zarażonymi. I to są te pieniądze, które w pierwszej kolejności z budżetu kierujemy na zwalczanie epidemii.
To jeszcze jedno pytanie o pieniądze, krótkie. Zapowiada pan, że uczniowie, którzy nie mają dostępu do komputera, nie mogą korzystać z internetu, dostaną materiały do zdalnego uczenia na papierze i że dostarczy te dokumenty, te papiery listonosz albo kurier. Kto zapłaci za te przesyłki?
Ja nie powiedziałem, że to musi być listonosz lub kurier. To już dyrektor szkoły w porozumieniu ze swoim samorządem.
Powiedział pan, poczta, kurier lub inna osoba.
Powiedziałem na przykład.
No jasne, to trzeba to dostarczyć i ktoś musi to sfinansować. To jest operacja, która będzie też kosztowała.
No ja rozumiem, tylko no, panie redaktorze, pan oczekuje, że w tej chwili rozwiążemy wszystkie ewentualne problemy, które się pojawią. Ja mówię w ten sposób. Mamy sytuację nadzwyczajną. Nie chcemy pozostawić dzieci i młodzieży bez możliwości nauczania. Możliwości techniczne, jakie mamy, powodują, że zdecydowana większość dzieci i młodzieży może skorzystać z nowoczesnych środków nauczania na odległość. Zdajemy sobie jednak sprawę, że będzie jakaś grupa uczniów szkół, w których to nauczanie na odległość w takiej formie elektronicznej prawdopodobnie nie będzie możliwe. Więc mówimy o tym, że w inny sposób dyrektor szkoły będzie musiał zorganizować przekazanie informacji tych dydaktycznych uczniowi. Ja nie narzucam sposobów, modelu, który miałby służyć takiemu przekazywaniu. My wspólnie tak naprawdę musimy też pewne rzeczy wytwarzać. To będzie też bardzo dużo zależało od specyfiki danego regionu, danej gminy. Nie da się pewnych rzeczy ustalić centralnie i sztywno, tak samo jak nie chcemy ustalać metod pracy zdalnej, nie mówi, że tylko i wyłącznie program X albo program Y może być do tego zastosowany, bo tu nauczyciel ma pełną swobodę i możliwość rozwinięcia swojej inwencji, to tak samo będzie sytuacja, kiedy to nauczanie zdalne metodami elektronicznymi nie będzie możliwe. Tu także zostawiamy furtkę do dyspozycji dyrektora.
No właśnie, co z dziećmi, których po prostu nie da się uczyć zdalnie, nie z powodu internetu czy komputera, tylko myślę o dzieciach z różnego typu dysfunkcjami, bo też jest taka grupa. To jest mniejszość, ale jest i trzeba o niej pamiętać.
Będziemy przewidywali w tym rozporządzeniu, że także do tych uczniów powinny być kierowane jakieś materiały dydaktyczne. One oczywiście będą inne niż te kierowane do zdecydowanej większości uczniów, bo rozumiemy, że tam i zajęcia w tych szkołach i ośrodkach wychowawczych, w których te dzieci normalnie przebywały, czy do których były dowożone, były zupełnie inne niż te, które są w szkole powszechnej. Więc i ten rodzaj materiałów i ćwiczeń bądź sugestii do rodziców będzie zupełnie inny. Tam raczej nie mówimy o realizacji podstawy programowej, tylko o materiałach, które pozwolą na przykład rodzicom ćwiczyć z takim dzieckiem pewnego rodzaju zachowania czy ćwiczenia fizyczne, które temu dziecku są potrzebne, aby na przykład nie zwietrzał mięśni. No to na takiej zasadzie chcemy to rozwiązać.
A czy nauczyciele w przedszkolach też będą prowadzili zajęcia zdalne?
Mówiłem na początku tej audycji, że dzieci przedszkolne i dzieci wczesnoszkolne, raczej nie mówimy o realizacji podstawy programowej, tylko o różnego rodzaju materiałach dydaktycznych. Tak jak mówiłem, mogą być to na przykład odesłania do audycji telewizyjnych czy radiowych, w których telewizja publiczna i radio publiczne będą emitowały programy dla dzieci, czy te same programy, które będą potem umieszczone w internecie, ale to mogą być różnego rodzaju ćwiczenia i zabawy, które nauczyciele mogą proponować, aby rodzice wraz z dziećmi spróbowali sobie potem przeprowadzić. Tam raczej trudno myśleć o takim systematycznym wykładzie wiedzy i umiejętności. Dostrzegamy, że dzieci są w różnym wieku, mają różne możliwości intelektualne, że niektóre z tych dzieci mają także orzeczenia psychologów do tego, aby w inny sposób prowadzić zajęcia i staramy się w tym trudnym okresie, w nadzwyczajnych okolicznościach dostosować prawo do tego, aby nauczyciele mogli przekazywać swoją wiedzę, umiejętności w sposób zdalny.
I tu pada pytanie, czy za czas, w którym dzieci w przedszkolach się nie pojawią, pedagodzy szkolni, nauczyciele i inni pracownicy przedszkoli dostaną tyle samo pieniędzy, co zwykle?
Mówiliśmy już o tym kilkakrotnie, ale powtórzę. Zgodnie z kodeksem pracy, jeżeli zakład pracy, a nim jest szkoła czy przedszkole, zostaje zamknięte, to wówczas pracownikom należy się co najmniej wynagrodzenie zasadnicze, jeżeli nie wykonują w tym czasie żadnej pracy, żadnych czynności. Jeżeli jednak dyrektor szkoły, przedszkola czy placówki zleci nauczycielom, pracownikom obsługi, administracji jakieś zadania, wówczas należą mu się co najmniej poza wynagrodzeniem zasadniczym takie dodatki jak stażowe czy motywacyjne, jeżeli on był. Natomiast jeżeli przejdziemy do systematycznego wykładu wiedzy, realizacji podstawy programowej, to nie widzę powodu, aby nauczyciele nie otrzymali tego wynagrodzenia, które normalnie otrzymaliby w szkole, pracując stacjonarnie z uczniami w klasie, bo przecież poza tym, że nauczyciel będzie wysyłał jakieś materiały i propozycje ćwiczeń do uczniów, to potem będzie zobowiązany do tego, aby skontrolować, czy ten uczeń pracę wykonał, sprawdzić tę pracę, skomunikować się z uczniem, udzielić mu jakichś wyjaśnień i pomóc w realizacji materiału. Przewidujemy także, że będą jakieś konsultacje, bądź w formie zdalnej, a jeżeli to będzie niemożliwe, to także i nawet bezpośredniej, no bo przecież szkoła nie jest obiektem zarażonym i objętym kwarantanną, wbrew oczekiwaniom może niektórych. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że jeden czy dwóch uczniów usiadłby w dwóch różnych kątach sali, a w trzecim kącie sali usiadłby nauczyciel, to nie sądzę, aby jakikolwiek epidemiolog stwierdził, że byłaby to sytuacja zagrażająca zdrowiu tego nauczyciela i tych uczniów. Trzeba też stopniowo przełamywać tego typu obawy. Wiem, że dzisiaj w placówkach, których ograniczyliśmy tę funkcję dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą, niektórzy uważają, że sam fakt, iż dyrektor szkoły każe pracownikowi przyjść do szkoły, to już uważa się, że jest to zagrożenie jego życia i zdrowia. No to absurdalne podejście. Przecież urzędy, redakcje, firmy działają i nikt nie traktuje tam pójścia do pracy jako faktu, który ma od razu znaczyć, że on będzie...
Ale apelował pan, panie ministrze, o to, żeby jak najmniej nauczycieli przychodziło do szkół. No, nauczyciele to słyszeli te apele.
Ale ja to podtrzymuję, bo przecież dzisiaj nikt nie nakazuje nauczycielom masowo przychodzić, gromadzić im się w jednym miejscu. Nawet gdy zalecaliśmy dyrektorom szkół przeprowadzenie szkoleń, to jakby odpowiedź na jedno z pana pytań, które pozwoliłyby nauczycielom przygotować się do tych nowoczesnych metod nauczania na odległość, to przecież nikt nie mówił o tym, że mają zgromadzić wszystkich nauczycieli na jednej sali i tam im opowiadać, co można zrobić chociażby przez internet. Mówiliśmy o tym, trzeba znaleźć formułę. Niech to będzie na przykład spotkanie kilku nauczycieli, którzy przy pomocy nauczyciela informatyki zapoznają się z nowoczesnymi technikami. Za kilka godzin przyjdzie następna grupa, następnego dnia kolejna i w ten sposób to można zorganizować. I w podobny sposób można zorganizować chociażby konsultacje dla uczniów. Przecież jeżeli pojedyncze osoby pojawią się w szkole, to zagrożenia epidemicznego tam nie będzie.
Cytat jeszcze przed końcem. To jest szansa na to, aby nauczyciele także pokazali, że nie tylko potrafią strajkować i ubiegać się o wyższe wynagrodzenia, ale także są po prostu dobrymi wychowawcami i nauczycielami. Tak pan powiedział?
Nie pamiętam, czy dokładnie tak, ale to jest opinia, która wielokrotnie się w tej chwili pojawia.
I ona wielokrotnie jest powielana przez nauczycieli, którzy są oburzeni tymi słowami. To były potrzebne słowa, panie ministrze?
Nie wiem, czy potrzebne, natomiast jest to opinia, która dosyć często trafiała do nas od rodziców, którzy po ubiegłorocznych strajkach mieli dosyć często pretensje do nauczycieli, którzy nie chcieli się zaopiekować ich dziećmi.
No, rodzice dziś mogą tak mówić, ale pan to powtarza, panie ministrze. Pytanie, czy to są słowa, które zapraszają do dialogu z nauczycielami w tym trudnym momencie?
Panie redaktorze, dziś wielu rodziców docenia, ja także doceniam wysiłki nauczycieli, którzy w tym trudnym momencie starają się poszerzyć swoje kompetencje, swoją wiedzę i rozumiem, że w ten sposób chcę pokazać, że słowa o misyjności tego zawodu możemy spokojnie przekuć na praktykę. To jest tylko odniesienie do wielu opinii rodziców, które były wygłaszane i poprzednio, i teraz przy okazji tego trudnego okresu, który dotknął nasz kraj.
Czyli pan tych słów nie żałuje i pod nimi dzisiaj także się podpisuje.
To jest określenie, które moim zdaniem pozytywnie świadczy o nauczycielach, którzy stają na wysokości zadania, którzy pokazują, że traktują swoją pracę misyjnie i którzy są w stanie bardzo szybko przystosować się do nowej sytuacji. I cieszę się, że tacy nauczyciele pracują w polskich szkołach i udowodniają, że negatywne opinie na ich temat nie były prawdziwe.
Panie ministrze, za kilka dni ma się zebrać Sejm. Mają pracować posłowie. Wiceminister aktywów państwowych, pana kolega z rządu, Janusz Kowalski, zapowiada wniosek o to, żeby najbliższe obrady Sejmu były zorganizowane na Stadionie Narodowym. Wyobraża pan sobie takie posiedzenie Sejmu?
No dziś pewnie trudno sobie wyobrazić, natomiast wiele rzeczy nie wyobrażaliśmy sobie jeszcze kilka czy kilkanaście dni temu. Tak jak w przypadku szkół i nowych metod nauczania, które musimy wdrażać bardzo szybko, wbrew obiegowym opiniom, jak wygląda szkoła. Tak samo być może w wielu innych dziedzinach już zmieniliśmy swoje przyzwyczajenia i sposób funkcjonowania i być może także i w Sejmie trzeba będzie to zrobić. Nie wiem, czy pod względem regulaminowym i formalno-prawnym będzie to możliwe, ale być może będzie to jeden ze sposobów na to, aby uniknąć się oskarżenia o to, że zachęcamy czy zabraniamy zgromadzeń znacznej liczby osób, a tutaj w Sejmie nagle kilkaset osób miałoby obradować na jednej sali. Nie ja będę ostatecznie podejmował decyzję, ale jest to początkowo, mogłoby się wydawać dziwny pomysł, ale kto wie, czy jakieś podobne rozwiązanie nie zostanie wdrożone w życie. Dziś wydaje się, że powinniśmy spróbować wprowadzić jakieś przepisy, które umożliwiałyby zdalne obradowanie. Natomiast czy pod względem formalno-prawnym jest to możliwe, to nie jestem pewny. To myślę,
obawiam się, że konstytucyjnie będzie problem, bo w Konstytucji jest powiedziane o obecności posłów. Zdaje się, że nawet w jednym miejscu taka jest interpretacja tych zapisów, panie ministrze. To już kończąc zupełnie, te zarzuty, o których pan mówi.
Są pewne problemy prawne, które trzeba próbować rozwiązywać w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.
To a propos tych problemów i zarzutów, o których pan mówi, dotyczących zgromadzeń, których teraz organizować nie można, to jeszcze na koniec ostatnie pytanie o wybory prezydenckie. Rzecznik rządu Piotr Miller mówi tak, mamy jeszcze prawie 2 miesiące do wyborów prezydenckich, pewnie trzeba będzie zdecydować tuż przed nimi, czy je przeprowadzać, czy nie. Czy to jest odpowiedzialne podejście, decydować tuż przed wyborami, czy one mają się odbyć, czy nie?
Ale panie redaktorze, dziś wszyscy, którzy ubiegają się, czy chcą ubiegać się o fotel prezydenta, tak naprawdę są w trakcie kampanii wyborczej. Jedni ją realizują w pracy w taki i w inny sposób. Ona przebiega oczywiście inaczej niż te kampanie, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Ale tak samo jak wiele innych dziedzin życia, inaczej sobie organizujemy życie. Więc dziś trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to, czy te wybory powinny być przełożone, czy nie. Wydaje się, że spokojnie można sobie wyobrazić taki moment, że będziemy mogli powiedzieć, że za tydzień czy za dwa te wybory powinny się odbyć, albo że będą przełożone. Dziś na pewno ani ja, ani nikt inny nie jest w stanie jednoznacznie określić, czy należy przełożyć termin wyborów.
Tyle, że mamy ponad 30 zarejestrowanych w PKW komitetów wyborczych, które powinny złożyć podpisy z poparciem dla swoich kandydatów. Wiele z tych komitetów nie będzie mogło zebrać dzisiaj podpisów na etapie stanu zagrożenia epidemicznego. Po prostu fizycznie nie mogą tego zrobić.
To prawda, że jest to duże utrudnienie, natomiast pamiętajmy, że funkcja prezydenta jest funkcją szczególną. raczej nie powinny się o nią ubiegać osoby, które nie są w stanie zapewnić sobie większego poparcia społecznego. Zanim pojawił się stan epidemiczny, jednak był już dosyć długi okres, kiedy można było zbierać podpisy.
Nie, panie ministrze, do połowy marca mogli zgłaszać się ci kandydaci w PKW. To nie tak, że zanim pojawił się stan zagrożenia epidemicznego, można było te podpisy zebrać. Tak ustaliliśmy zasadę tych wyborów.
No ale to z tego, co ja pamiętam, podpisy pod kandydaturami poszczególnych osób, które wiadomo, że ubiegają się o tę funkcję, zbieramy już dużo wcześniej, zanim pojawił się stan epidemiczny.
No, tylko że ciągle można było się zgłaszać do PKW. Tu jest to pytanie o zasadę równości wyborów zapisaną w Konstytucji. Czy jej dzisiaj dotrzymujemy?
No, ja tego nie rozstrzygnę, to już PKW pewnie będzie rozstrzygało. Bądź tak. Ewentualnie sądy, jeżeli będzie taka potrzeba.
Dziękuję. Minister Edukacji Narodowej na odległość, bo takie mamy czasy. Dariusz Piątkowski był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękujemy. Także w kontaktach z dziennikarzami zmieniliśmy przyzwyczajenie.